Dom tańca przedstawia. Rozmówki wiejsko-miejskie. Wspomnę o naszej ostatniej rozmowie w ramach rozmówek wiejsko-miejskich, która dotyczyła chłoporobotników, czyli kogoś, kto się porusza pomiędzy przestrzenią miejską i wiejską. I tutaj w zasadzie też mamy ludzi, którzy są pomiędzy tą przestrzenią, tylko chyba trochę bardziej dramatycznie, tak mi się wydaje. Trafiają do takiego limbo pomiędzy wiejskością a miejskością. Mowa o ludziach, którzy dokonali awansu społecznego po II wojnie światowej. Przewodnikiem po tym świecie, po świecie też emocji, jak się okazuje, bardzo istotnych i bardzo wiele mówiących o tamtym czasie, jest dr Magdalena Szcześniak z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, która napisała książkę Poruszeni. Awans i emocje w socjalistycznej Polsce. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Zacznijmy od tego, od czego się wówczas odbijano, czyli od tego czasu przedwojennego, malowanego w niezwykle czarnych barwach. Właściwie jak tak sobie myślę o tym, co się teraz pisze o świecie wiejskim, to widzę doskonały rym pomiędzy tym, jak wtedy przedstawiano stosunki na wsi, zacofanie i też w ogóle kulturę wiejską, a tym, jak się teraz o tym opowiada.
Tak, rzeczywiście. W mojej książce nie piszę bezpośrednio o międzywojniu, a równocześnie jakby to międzywojnie musi istnieć jako kontekst dla tych procesów masowego awansu powojennego. Kontekst po prostu życiowy osób, które po wojnie albo migrowały ze wsi do miast, albo zostawały na wsi, ale przyłączały się do takiego projektu socjalistycznej modernizacji na wsi. Ale też no właśnie istniało jako ten kontekst taki ideologiczny, to znaczy było zwłaszcza w tym pierwszym, wczesnym okresie powojennym, było taką nieodzowną, wręcz powiedziałabym taką rytualną częścią tego, co nazywam w książce socjalistycznymi opowieściami awansu. Było właśnie jakby to porównywanie okresu międzywojennego. Często zresztą przy użyciu jakby źródeł takich jakby oddolnych z tym, co otwierał albo miał otwierać socjalizm. I rzeczywiście jakby to jest tak, że w tych źródłach, do których się odwoływano, ale do których cały czas odwołują się też badaczki dzisiaj, myślę tutaj na przykład o książce Chłopki Joanny Kuciel-Frydryszak, ta wieś międzywojenna, ona no, rysowała się w takich bardzo ciemnych barwach, jako przestrzeń wykluczenia ekonomicznego, ale też takiego wykluczenia kulturowego, społecznego, jako przestrzeń przemocy, to jest coś, co bardzo mocno właśnie jest eksploatowane w Chłopkach, przestrzeń upokorzenia. No w tym kontekście ona też jako ten właśnie taki punkt wyjścia, punkt wyskoku funkcjonowała w wczesnym okresie powojennym, w różnych źródłach wytwarzanych przez państwo socjalistyczne na potrzeby państwa socjalistycznego. Jest na przykład taki ciekawy, efektywny, skuteczny film, dokument socrealistyczny Andrzeja Munka, który można sobie obejrzeć na YouTubie, Pamiętniki chłopów, w którym właśnie Munk, korzystając z pamiętników, z konkursów organizowanych przez międzywojennych socjologów, w tym przypadku przez Ludwika Krzywickiego, kontrastuje te podania właśnie osób, które wysyłały swoje zgłoszenie na konkurs, które opisują biedę, brak perspektyw, w pewnym sensie takie uwiązanie w tym momencie jakby teraźniejszym, niemożliwość wyobrażenia sobie jakiejkolwiek przyszłości, która przyniosłaby jakąś zmianę. I to w filmie Munka skontrastowane jest właśnie z tymi wszystkimi drogami awansu, ścieżkami awansu, które otwiera przed polskimi chłopami państwo socjalistyczne. Czy to przez wejście w różne instytucje, takie jak wojsko, czy to przez taką karierę bardziej urzędniczą i pozostanie na wsi, czy przez zdobycie wyższego wykształcenia i migrację do miast. Międzywojnie rzeczywiście zawsze funkcjonowało jako ten negatywny punkt odniesienia. Natomiast no, w PRL-u produkowano również źródła, które pokazują trochę bardziej zniuansowany obraz wsi międzywojnia i to są przede wszystkim pamiętniki konkursowe, również, bo ta tradycja właśnie zostaje wskrzeszona od razu po wojnie, potem wykluczona w okresie stalinizmu ze względu na burżuazyjność, w cudzysłowie tutaj oczywiście tej metody, o to zostaje oskarżona. No i później ona na fali odwilży wraca, rzeczywiście te konkursy są organizowane często i są bardzo popularnym sposobem jakby takiego wypowiadania się w sferze publicznej. Często właśnie są skierowane do mieszkańców wsi. To w ogóle jest takie źródło, które cały czas czeka na gruntowne przebadanie, bo ja z niego korzystałam w książce właśnie po to, żeby pokazać te emocje związane z awansem, ale dużo tego się naczytałam. I rzeczywiście jakby jest tak, że ta wieś tam trochę funkcjonuje na różnych poziomach wtedy. To znaczy na takim poziomie bardziej indywidualnym, osobistym, to jest po prostu często przestrzeń dorastania, z którym kojarzone są często wręcz bardzo pozytywne emocje. Tutaj oczywiście ten kontekst przeciwstawiania tego świata jakby natury, wiejskiego krajobrazu, ale też właśnie jakby różnych takich praktyk kulturowych z tym miastem, które właśnie odcina człowieka od natury, jakoś jakby wyrywa z tych korzeni. I to wszystko funkcjonuje w tych pamiętnikach razem rzeczywiście z takim przekonaniem o tym, że no ta wieś była niesprawiedliwa społecznie, natomiast była również kulturą, której nie da się sprowadzić tylko i wyłącznie do przemocy.
Porozmawiajmy chwilę o tym projekcie socjalistycznym awansu, czyli tak ze strony władzy. Tak. Dwa wyróżniki wydają mi się tutaj istotne. Po pierwsze, w odróżnieniu od kapitalistycznego awansu miał być to grupowy, masowy awans, a nie jednostkowy. Nie dzięki zdolnościom jednostki, tylko dzięki państwu, które umożliwia i wspiera ten awans. Po drugie, wydaje mi się równie ważne, zakotwiczone w ideologii marksistowskiej, czyli byt określa świadomość. Jak się miał dokonać ten awans? Awans miał się dokonać poprzez to, że ci ludzie przyjeżdżają do miast, zarabiają trochę lepiej, w inny sposób żyją, ale tutaj już wkraczamy w tę miękką sferę, to znaczy w sferę świadomości, bo wchodzi też do tego edukacja. I jak się z czasem okazało, to nie działa, to znaczy okazuje się, że świadomość określa byt, a nie byt określa świadomość, i te przypadki awansu doskonale o tym świadczą. Jaki był pomysł władz na to, żeby powiedzmy dokonać sprawiedliwości, czy wyrównać krzywdy, które się przez wieki dokonywały?
Tak, no właśnie na takim poziomie ideologicznym rzeczywiście ta wizja awansu społecznego, która jest formułowana po wojnie, no ona właśnie jest bardzo mocno przeciwstawiana temu, jak w tym momencie, czyli w okresie międzywojennym w krajach kapitalistycznych, jak wyglądały te ścieżki mobilności społecznej, która no na przykład w międzywojennej Polsce rzeczywiście, no to pokazują dane, była bardzo ograniczona, prawda? Było bardzo niewiele osób, które dokonywały tych przejść, chociaż oczywiście zawsze istnieją jakieś wyjątki od reguły, ale zasadniczo jakby tą Polskę międzywojenną ocenia się jako społeczeństwo zamknięte. Tym pomysłem było rzeczywiście stworzenie pewnego rodzaju infrastruktury awansu społecznego przez państwo, które umożliwi dwie możliwe ścieżki awansu, to znaczy z jednej strony rzeczywiście pobudzi te trajektorie, które polegają na przechodzeniu od klasy do klasy, czyli właśnie te, które znamy, czy bardzo wiele osób w Polsce zna ze swoich rodzin, z pokolenia roczników urodzonych w latach 20., w latach 30., 40., czyli właśnie ta droga ze wsi, z przynależności do klasy chłopskiej zazwyczaj, w stronę różnych środowisk miejskich, czyli albo przyłączanie się do takiej wielkomiejskiej klasy robotniczej, co już właśnie w PRL-u było jak najbardziej uznawane za awans społeczny, jakby tak klasyfikowano te osoby jako mobilne społecznie, czy dokonanie no właśnie jeszcze takiego skoku uważanego za dłuższy, czyli przyłączenie się do grupy inteligencji. Taką główną infrastrukturą awansu pod tym względem był system edukacyjny, który w porównaniu do międzywojnia, on ma szerszy zakres, to znaczy więcej jest placówek, też sama kariera w systemie edukacji jest bardzo często ścieżką awansu, na przykład dla osób pochodzących ze wsi, czyli właśnie zostanie nauczycielem, nauczycielką, ale też, co istotne, ma bardziej zróżnicowany charakter, czyli na przykład takie instytucje we wczesnym powojeniu, jak szkoły przysposobienia przemysłowego, które właśnie miały uczyć młode osoby pochodzące ze wsi, miały z jednej strony właśnie przysposabiać je do tej pracy w określonym sektorze przemysłowym, czy to było, nie wiem, górnictwo, czy stocznie, czy fabryki tekstylne, no ale z drugiej strony miały też pomagać w rozumieniu miejskiego życia. Ścieżki, powiedziałabym, nadal indywidualne, polegające jednak na tym przechodzeniu z klasy do klasy, ale pomyślane w sposób masowy, to znaczy jak stworzyć taką infrastrukturę, która umożliwi to przejście bardzo wielu osobom, to oczywiście było też korzystne z perspektywy państwa, które no właśnie jakby weszło w ten projekt takiej bardzo forsownej, gwałtownej industrializacji po wojnie. modelowanej na rozwoju Związku Radzieckiego, które po prostu potrzebowało tych rąk do pracy właśnie w fabrykach, które były odbudowywane albo tworzone. Ale o awansie myślano też inaczej, no i to jest właśnie ten taki najbardziej, powiedziałabym, kontrowersyjny, czy też trudno mierzalny element tej polityki awansu, czyli o awansie myślano w sposób kolektywny, to znaczy te klasy, które znajdowały się na samym dole hierarchii społecznej przed wojną, czyli klasa chłopska i robotnicza, no właśnie miały awansować jako klasa. Co to znaczy? Miał się podwyższyć ich poziom życia w takim wymiarze ekonomicznym. Wprost modelowano to w ten sposób, na przykład zmniejszając różnice zarobków, czyli to, co no właśnie dzisiaj często postrzegane jest jako jakoś skandaliczne w PRL-u. Osoba z wyższym wykształceniem, która no właśnie zarabia tyle, co górnik, czy właśnie wykwalifikowany robotnik, albo no jakoś zbliżają się te pensje. Ale też oczywiście chodziło właśnie o miękki wymiar awansu, czyli na przykład takie rzeczy jak dostęp do kultury, czy w ogóle wymyślenie kultury masowej, która no nie miałaby tego elitarnego charakteru i takiego bardzo wysokiego progu wejścia. Czyli właśnie ten awans kolektywny miał polegać na ogólnym polepszeniu takiego dobrostanu klas, które wcześniej znajdowały się właśnie najniżej.
No tak, ale w okresie stalinowskim ze względu na industrializację to wiadomo, że ten poziom życia raczej słabo się zwiększał, jeśli w ogóle. Natomiast interesuje mnie to, co w zamian, no bo nie ma nic za darmo. I władza poza tym, że na pewno oczekuje wdzięczności, no to jednocześnie oczekuje pewnie jakiejś lojalności, a jeśli lojalności, no to mamy od razu konflikt z tymi grupami, do których te osoby miałyby awansować. Czy tak w istocie się działo?
Trochę to zależy od punktu wyjścia i jednak dużo osób, jak się zdaje, patrząc już na takie bardziej właśnie oddolne źródła, ale też badania socjologiczne, no które porównują właśnie na przykład relatywne poziomy zarobków, czy poziom wykształcenia, no to jednak w tym okresie stalinowskim awans się rzeczywiście dokonuje, kosztem oczywiście no właśnie przyłączenia się do tego, co nazywamy w książce ekonomią moralną państwa socjalistycznego, czyli zasadniczo jest brzydka kategoria współczesna, która by to określała, ale może nie będę jej wypowiadać, ale trzeba było dużo pracować, prawda? To znaczy przyłączenie się jakby do tego projektu wzmożonej, intensywnej pracy, no tutaj oczywiście takim modelowym projektem na przykład były wyścigi pracy, które podkręcały te normy, które też wbrew jakiejś takiej idei kolektywizmu wynagradzały osoby, które bardziej pracowały w taki sposób, no często po prostu absolutnie materialny. Ciekawie jeszcze a propos tego awansu w okresie stalinizmu, to na to wskazuje bardzo wiele, czy coraz więcej historyczek, które zajmują się właśnie historią kobiet w PRL-u, jest to, że jednak jakby w życiu kobiet bezpośrednio po wojnie i również w okresie stalinizmu, no dokonuje się wielka zmiana, to znaczy właśnie te kwestie aktywizacji zawodowej, dostępu do wykształcenia, zmiana na przykład prawa rodzinnego, no to są procesy, które jednak dokonują się właśnie w tym wczesnym okresie. Każda opowieść awansu zawsze, jeżeli tak sobie popatrzymy strukturalnie, zawsze tam jest jakiś dobroczyńca, któremu się coś należy. I właśnie w przypadku tego awansu socjalistycznego państwo, czy też nowy system jest tym dobroczyńcą. Należy się mu wdzięczność, co jest jakby bardzo często podkreślane właśnie, nie wiem, w kronikach filmowych, filmach. Należy mu się lojalność rozumiana jako taka, powiedziałabym, lojalność właśnie jakby ideologiczna, to znaczy przyłączenie się do tego projektu, ale to nie znaczy, że te emocje nie były szczere dla wielu osób i wydaje mi się, że częściowo też pewna nostalgia za PRL-em, która czasami wybrzmiewa w różnych przestrzeniach, ona jest jednak z tym jakoś związana.
No i teraz tak, załóżmy, że udaje się po części chociażby ten awans. Komunizm dąży do tego, żeby klas nie było, czyli żeby wszyscy właściwie stanowili jedną wielką wspólnotę, no ale jednocześnie się myśli o osobnej, nie wiem, warstwie czy grupie ludzi, którzy awansowali. Czy rzeczywiście można nazwać tak tych ludzi, którzy awansowali, że oni tworzyli jakąś, nie wiem, osobną całość? Czy coś ich poza tym, że rzeczywiście dokonali tego awansu, łączyło? Czy był jakiś rodzaj kultury wspólnej albo sposobu życia, obyczajów? Czy można w ogóle coś na ten temat powiedzieć?
To jest problem. Pewnie o wielu porażkach tego systemu można mówić, ale zdecydowanie nawet przyglądając się samym założeniom ideologii państwa socjalistycznego, już nie mówiąc właśnie o wykonaniu, to ewidentnie widać tutaj, że nie ma tutaj takiego projektu, poza jednym, o którym zaraz powiem, na połączenie tych kultur, czy wytworzenie jakiegoś rodzaju odrębnej tożsamości, która nie byłaby właśnie asymilacją, to znaczy właśnie asymilacją do miasta albo asymilacją do inteligencji, która znowu zawsze ma pewne koszty, które bardzo dobrze widać właśnie chociażby w pamiętnikach konkursowych. To nie jest tak, że no właśnie komuniści, władza czy też intelektualiści, którzy byli związani z państwem, nie widzieli tego problemu. Dowodem na to, że go dostrzegali, jest na przykład taka kategoria inteligencji ludowej, która no jest jakby bardzo mocno eksploatowana po wojnie i ona miała trochę właśnie gdzieś rozwiązywać ten problem, czyli miała określać grupę osób, które pochodzą z klas ludowych, przede wszystkim jakby wywodzą się właśnie ze wsi i poprzez te ścieżki awansu, które tutaj zostają jakoś właśnie zapewnione przez państwo socjalistyczne, czyli zdobywają wykształcenie i są, nie wiem, inżynierami czy też urzędnikami, stają się częścią inteligencji, ale mają w przeciwieństwie do właśnie tych takich klasycznych opowieści awansu, nie zrywać ze swoim środowiskiem pochodzenia, tylko wręcz przeciwnie, działać na jego rzecz i też no właśnie jakby pracować na rzecz tego projektu niwelowania różnic klasowych, no które nawet państwo socjalistyczne mówiło, no, że to będzie długi proces. Ten projekt pojawia się właśnie w połowie lat 40. We wczesnej fali odwilży, no właśnie, czyli chyba 56-57 rok, jeżeli dobrze pamiętam, Józef Hałasiński, socjolog, który bardzo intensywnie zajmował się i wsią, i kulturą ludową, prawda, i procesami awansu, napisał taki artykuł, w którym obwieścił totalną porażkę tego projektu. To znaczy właśnie mówi, że po 10 latach tych ścieżek awansu można powiedzieć, że ta grupa ludzi z awansu nie wytworzyła żadnej właśnie nowej kultury. Tożsamość jest właśnie oparta raczej na takich instynktach aspiracyjno-asymilacyjnych, że powszechne są takie praktyki właśnie cały czas odcinania się od tego środowiska pochodzenia, wstydu i tak dalej. To nie jest tak, że tutaj odpowiedzialność przez Hałasińskiego i też przez inne osoby piszące o tym zjawisku, ona nie jest jakby składana tylko i wyłącznie na te osoby, prawda? Tylko tutaj jego celem było pokazanie, że no w takim razie ten system nie przekształcił się tak mocno, jak chciało tego państwo, albo jak deklarowało, że chciało. Jeżeli cały czas jest tak, że pochodzenie wiejskie jest na przykład przyczyną właśnie wstydu czy czegoś, co się ukrywa.
Porozmawiajmy o tym, dlaczego to nie wychodziło. Trochę już od strony tych ludzi, którzy tego dokonywali, no bo mamy ich świadectwa, mówiła pani o pamiętnikach, w których zapisywali swoje wspomnienia dotyczące tego okresu. No i interesuje mnie to po pierwsze, jak byli przyjmowani w mieście, do którego trafiali i jaka była ich relacja z tymi, którzy zostawali. To znaczy, czy było jakieś środowisko, które im dawało rzeczywiście wsparcie, czy byli pozostawieni poza państwem, które snuło tę opowieść, sami sobie?
Nie ma, pewnie na szczęście, nie ma jednorodnej odpowiedzi na to pytanie. I z tych źródeł, które ja zbadałam, które też są specyficzne, dlatego że to były pamiętniki właśnie pisane na konkursy i w tym sensie jakby wiadomo było, że zostaną przeczytane, albo nawet liczono na to, że zostaną przeczytane przez jak największą liczbę osób i często były spisywane po latach. Ale z nich wynika, że tutaj bardzo wiele zależało od tego właśnie, do jakiej grupy się awansowało, to znaczy do jakiej grupy dana osoba aspirowała, czy właśnie jakby starała się awansować. Nie tylko tutaj tym podziałem byłoby właśnie podział na klasę robotniczą, a inteligencję, ale też zależało od tego, jak duży jest ośrodek miejski, w którym rozpoczyna się to nowe życie. Innymi słowy, na przykład, czy mamy do czynienia z taką wielkomiejską inteligencją, tak zwaną starą inteligencją, czy z grupą, która kwalifikuje się tak socjologicznie do inteligencji, ale na przykład zamieszkuje małe miasta, czyli małomiasteczkowi urzędnicy, kadra nauczycielska. Innymi słowy, rodzaj emocji, rodzaj doświadczenia bardzo mocno jakby zależał od dystansu, długości tej ścieżki awansu, ale też jak się wydaje zależał od momentu, to znaczy jest też tak, że ta dynamika socjalistycznej mobilności społecznej, ona na początku jest bardzo wzmożona, to jest taki proces, którego doświadcza bardzo wiele osób, natomiast te ścieżki awansu, one się zamykają i jakby są wygaszane jakoś stopniowo, no pytanie, czy celowo, czy niecelowo przez państwo. Czyli jakby to doświadczenie na przykład awansu w latach 50. jest zupełnie inne od doświadczenia awansu w latach 70. na przykład słynne punkty za pochodzenie, które są już taką stereotypową opowieścią, wizją awansu w PRL-u, no one zostają zadekretowane, wprowadzone jako punkty w 65 roku i stopniowo zwiększane do roku 68. I są właśnie, jak pisze Agata Zysiak w książce Punkty za pochodzenie, no są reakcją władzy na dramatycznie spadające liczby studentów pochodzenia wiejskiego i robotniczego na studiach. Więc te środowiska, no one istnieją, takie środowiska wsparcia, ale no nie są tak doskonałe, jak znowu moglibyśmy się spodziewać, naiwnie oglądając na przykład kino socrealistyczne, gdzie wszyscy tych wychodźców ze wsi przyjmują z otwartymi rękoma, wszyscy poza tym jednym czarnym bohaterem, który tam rzuca kłody pod nogi, ale zostanie oczywiście jakoś tam pokonany symbolicznie w trakcie właśnie rozwoju tego filmu, czy też powieści. Ale jak się zdaje, no właśnie obecność w takich przestrzeniach, w których jest wiele osób doświadczających tego samego procesu i w takich, które właśnie jakoś tak zostają zaprojektowane z takim klarownym celem, prawda, że jesteśmy tutaj po to, żeby nauczyć się zawodu i tak dalej, to są dużo bardziej przyjazne przestrzenie niż no właśnie takie klasyczne przestrzenie inteligenckie, jak na przykład uniwersytet, zwłaszcza uniwersytet po 56 roku.
Do teraz mamy w pamięci takie obrazki czy opowieści, anegdoty dotyczące tych ludzi, którzy przyjeżdżają ze wsi do miasta i na przykład hodują kury albo wręcz świnie w wannach. Takie stereotypy dotyczące rozmaitych zachowań, no nie wiem, jedzenie łyżką zamiast nożem i widelcem, nieprzychylność Warzyka i Kapuścińskiego, na których się pani w swojej książce powołuje. Właściwie takich przykładów braku tolerancji i siły stereotypów dotyczących tego, jak ci ludzie się zachowują, jaką kulturę ze sobą przynoszą ze wsi, jest mnóstwo. Czy one przeważały w związku z tym w takim dyskursie, powiedzmy już albo inteligenckim, albo w prasie, albo w środowisku naukowym?
Zasadniczo w kulturze, zwłaszcza od pewnego momentu, rzeczywiście pewnie dominują takie negatywne przedstawienia, ale też nie wszędzie, bo na przykład jeżeli sobie sięgniemy do tak zwanego nurtu chłopskiego, czy też nurtu wiejskiego w literaturze, który był tworzony przez osoby z awansu, takie nazwiska jak Julian Kawalec, czy Wiesław Myśliwski, czy Edward Redliński, oczywiście takie trzy troszeczkę nawet pokolenia tych twórców, to tutaj ten obraz będzie dużo bardziej zniuansowany. Ale tak, no tych stereotypów jest dużo, one co ciekawe tak często jest ze stereotypami, opierają się na elementach socjologicznej prawdy, powiedziałabym. To znaczy, tutaj ten przykład z jedzeniem jest bardzo dobry, dlatego że jeżeli sięgniemy sobie właśnie do pamiętników pisanych przez osoby awansujące, to we wczesnych latach 40. jednym z takich wydarzeń, które opisywane są w niezwykle emocjonalny sposób i które powraca właśnie na kartach bardzo wielu pamiętników, jest publiczne jedzenie i jest ta konieczność skonfrontowania się z nożem i widelcem. Jako coś, czego po prostu te osoby nie potrafią robić, bo nie jadło się nożem i widelcem w ich domu. W pamiętnikach jest mnóstwo takich bardzo plastycznych opisów o zalewaniu się potem, o trzęsących się rękach, o płaczu, takim dyscyplinującym spojrzeniu na przykład wychowawcy w szkole, prawda, który sprawdza, czy dana osoba to już potrafi, czy nie. Elementy tego obrazu powracają w niektórych tekstach i obrazach kultury, tylko to spojrzenie jest już takie spłycone, prawda, bo powracają już jako taki stereotyp głupiej niewychowanej osoby ze wsi, która nawet nie potrafi posłużyć się nożem i widelcem. Natomiast jakby w tych pamiętnikach, no to są te opisy doświadczenia, które po prostu jest doświadczeniem pewnej obcości kulturowej, tego, że coś, co nie było potrzebne w kontekście właśnie domu, środowiska pochodzenia, no nagle staje się potrzebne i trzeba się tego nauczyć. Są przestrzenie, gdzie to przychodzi łatwiej, bo na przykład uczą tego koleżanki, które rok wcześniej wyjechały do tej szkoły przysposobienia przemysłowego, no a są te opresyjne przestrzenie, które wywołują jakiś taki straszny stres. Ale na pewno też są takie elementy po prostu tego doświadczenia, które no wpisują się w taki model dosyć brutalnej wizji modernizacji. I tutaj no właśnie takim przykładem może być Gwara, która jest absolutnie rugowana i przez tych nauczycieli, którzy co ciekawe, bo to o tym też czasami piszą z przekąsem osoby spisujące wspomnienia, czasami sami pochodzą ze wsi i czasami im też się wymsknie to słowo, prawda, które zostaje wypowiedziane w Gwarze. No ale właśnie w taki neoficki sposób używają różnego rodzaju przemocy, czy to takiej symbolicznej, czy nawet fizycznej, no do tego, żeby tę gwarę absolutnie wyeliminować. I później wraca w różnych tekstach kultury ten stereotyp chłopa niemoty, czyli osoby, która nie potrafi się dogadać, która nie jest w stanie się wyrazić i tak dalej, i tak dalej. Czyli znowu później jakby wraca w taki bardzo spłycony, wprost klasistowski często po prostu sposób.
To jest, myślę, że bardzo krzywdzące, ale też bardzo prawdziwe i mocne na pewno doświadczenie dla tych osób. Ale zanim przyjrzymy się tym relacjom z rodzinami, które zostawili i właśnie, tym powrotom, które są czasem bardzo trudne, to jeszcze chciałbym zapytać o te relacje z osobami, które wcześniej wyjechały. No bo właściwie z tego, co pani przed chwilą powiedziała, to się wyłania taki obraz z jednej strony wsparcia tych, którzy przyjechali 2 lata wcześniej albo 5, a tych, którzy przyjechali 20 lat wcześniej, pokazują ten dystans, to znaczy, że oni już należą do tamtej klasy, a wy jeszcze nie. Czy rzeczywiście decydowała o tym stosunku to, ile ktoś był w mieście na przykład, czy w danej klasie, za kogo się uważał?
Tak, znowu wydaje mi się, że trochę decydowała o tym przestrzeń, w której przebywano, to znaczy na przykład przestrzenią, która wygląda ze źródeł, że była taką przestrzenią wykluczającą, inteligencką, bo na przykład świat kultury, świat właśnie edukacji, a z kolei taką przestrzenią, która była postrzegana jako bardziej bezpieczna, no była tak zwana inteligencja techniczna, która też jest właśnie tym tworem PRL-u. Bardzo trudno się to tłumaczy na przykład na inne konteksty klasowe, co to jest inteligencja techniczna. No to jest taki pomysł, prawda, żeby w toku tej modernizacji wykształcić jakąś warstwę, którą no nie nazywamy na przykład klasą średnią, bo to jest burżuazyjne pojęcie. No więc to jest ta nasza nowa socjalistyczna inteligencja, taka ludowa, ale na najwyższym poziomie, bo na inteligencję techniczną jednak konieczne było wykształcenie wyższe, mocno sprofesjonalizowane.
To przepraszam za przerwę, ale ciekawy jestem, czy w tym kontekście na przykład to, co się pojawiło ileś tam lat temu, kuce z Polibudy, to czy nie jest to dalszy ciąg właśnie tego myślenia o tej inteligencji, która awansowała do tych zawodów technicznych.
Tak, no powiedziałabym, że cały czas to są bezpieczniejsze przestrzenie awansu, prawda? Dlatego, że w tych przestrzeniach kapitał kulturowy postrzegany jest jako mniej ważny. W tym sensie trudność awansu do inteligencji właśnie polskiej, no ona polegała na tym, że trzeba było naprawdę operować eklektycznym językiem, to znaczy jednocześnie no, mówić tym językiem sprawiedliwości społecznej, ale też znać te wszystkie takie wyróżniające atrybuty typu teatr, prawda, literatura romantyczna i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te przestrzenie takie inteligencji technicznej, one były po prostu inne, też postrzegały siebie jako właśnie przestrzenie nowoczesności. Czyli tutaj na przykład bardzo waloryzowana była po prostu właśnie znajomość technologii, prawda, różnych jakby technologicznych nowinek, no bo to jest też ten okres takiego intensywnego rozwoju w tym zakresie. I w pewnym sensie być może to jest jakby, może jednak jakby jest,
może jest,
dokładnie.
Pani wspomniała o tym romantyzmie. Zadziwia mnie to pęknięcie, to znaczy romantycy, którzy wychodzą na wieś też przecież i którzy dostrzegają to mocniejsze czucie w ludzie, w kontraście do tego pragmatycznego rozumu, który króluje w mieście, nagle odwracają się te wartości wśród inteligencji, która zauważa to rozedrganie emocjonalne, czy poruszenie, jak pani to nazywa, czyli wyższą emocjonalność, którą się charakteryzują osoby przechodzące ze wsi do miasta, no i właściwie im to nie odpowiada, a to są idealni przecież bohaterowie tych romantyków, których ubóstwiają.
W tym sensie jakby socjalizm jest zdecydowanie bardziej pozytywistyczny. Socjalizm tak, jak on jest właśnie wykonywany, czyli bardziej ten model właśnie taki oświecania, uczenia, dociągania tych osób z klas ludowych właśnie do jakiegoś standardu. Ale właśnie może jeszcze wróciłabym do tej emocjonalności, bo to też jest jakby taka bardzo delikatna sprawa. W książce staram się pokazać pułapkę, w którą wpadają osoby, które właśnie zmieniają swoją tożsamość klasową, która polega na tym, że wykonują bardzo dużo pracy, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, kiedy rzeczywiście ta różnica pomiędzy wsią a miastem jest duża. Wykonują bardzo dużo pracy właśnie na rzecz tego, żeby awansować, co jak każda intensywna praca właśnie wywołuje bardzo wiele emocji, takich emocji, które zresztą, jak pokazuję w książce, są bardzo zróżnicowane i przeżywane w pewnym sensie jednocześnie, bo to są emocje i pozytywne, i negatywne. I radość, i poczucie ulgi związane właśnie z jakimiś nowymi możliwościami, i ekscytacja, a równocześnie właśnie lęk, wstyd, często też jakiś rodzaj poczucia winy, to zaraz przejdziemy do tej relacji ze środowiskiem pochodzenia, które jest odczuwane przez te osoby awansujące. No i gdzieś ta pułapka polega na tym, że jednym z wyróżników tych miejskich środowisk, do których te osoby mają awansować, zwłaszcza znowu inteligenckich środowisk, jest pewnego rodzaju opanowanie emocjonalne. Tutaj używam kategorii historyków, historyczek emocji. Takim standardem emocjonalnym klas średnich jest pewien rodzaj opanowania, wstrzemięźliwego wyrażania emocji, wyrażania emocji odpowiednich w odpowiednim momencie. Te osoby, które przechodzą ten proces awansu, są rozrywane przez emocje bardzo intensywne i to było coś, co chyba najbardziej mi zaskoczyło w tych pamiętnikach. To znaczy bardzo wysoki stopień świadomości tych osób, wskazującej na to, że częścią awansu jest opanowanie emocji. W takim przetworzeniu literackim Julian Kawalec opisał ten proces awansu swojego głównego bohatera w Tańczącym Jastrzębiu jako okres szybkiego marszu wzwyż albo walki ze wzruszeniem. Zrozumiałam to zdanie dopiero wtedy, kiedy sięgnęłam właśnie do tych pamiętników. Ta walka ze wzruszeniem, czyli właśnie próba opanowania skrajnych emocji, ambiwalentnych emocji, które właśnie te osoby rozrywają, dlatego że ich okazywanie wprost świadczyło o ich jeszcze niepełnym awansie, czyli świadczyło o tym, że według oczywiście tych środowisk miejskich, no że oni jeszcze nie przeszli tej drogi. To jest jakby pewnego rodzaju pułapka, to znaczy jakby z jednej strony te osoby są zachęcane do tego awansu, z drugiej strony emocje, które są z nim integralnie związane i w ogóle nie powinny nas dziwić. Każdy proces przemiany wiąże się z intensywnymi emocjami i one są za te emocje właśnie karane.
Bo myślałem sobie o tym procesie w kategoriach pogardy. Peter Sloterdijk napisał o pogardzie właśnie, że ona jest taka dwustronna. To znaczy, że najczęściej jest tak, że ktoś, kto jest pogardany, sam pogarda tym, który nim gardzi. I wydaje mi się, że coś takiego można zaobserwować w PRL-u. Mianowicie z jednej strony ta klasa inteligencka, która poprzez dystynkcję zapachu wręcz gardzi osobami pochodzącymi ze wsi, a z drugiej strony na przykład złote rączki, które się wywodzą ze wsi, które gardzą brakiem umiejętności u inteligencji. No i właściwie trzeba powiedzieć, że to do naszych czasów przetrwało w takim podejściu nie tylko z pobłażaniem, ale też, krótko mówiąc, z naciąganiem tych, którzy nie potrafią, nie wiem, coś w domu zrobić albo przy samochodzie. Można byłoby powiedzieć, że relacje pomiędzy tymi grupami społecznymi czy klasami, jeśli wciąż można używać tego języka, chyba opierają się po części przynajmniej na obustronnej pogardzie.
Tak, na pewno tak jest. Często te emocje, one są jakoś tak odbijane. Tylko powiedziałabym, że one jednak mają trochę inną siłę. To znaczy, że teoretycznie to jest ta sama emocja, to jest w ogóle zawsze problem z emocjami, że jak już nazwiemy, to ta nazwa jakby tak nigdy do końca nie przylega do tego uczucia, no ale powiedzmy, że to właśnie jest ta pogarda. Ale jednak czym innym jest właśnie pogarda osób stojących wyżej w hierarchii społecznej wobec tych niżej, niż ta pogarda osób stojących niżej, bo zasadniczo zazwyczaj jednak pogarda od góry ma na celu zdystansowanie się w tym sensie, że jakby ta osoba nigdy nie chciałaby zamienić się pozycjami, a chociaż nie zawsze, często jednak wydaje mi się, że ta pogarda z dołu, ona ma taki element trochę aspiracyjny. To jest też ciekawe, dlatego że rzeczywiście ta męskość jest trochę miernikiem, myśląc o tych negatywnych opiniach klas ludowych na temat klasy średniej czy klasy wyższej, to ta tradycyjna męskość, ona rzeczywiście jakby jest częścią tego procesu, czyli właśnie to jest taka też broń tych osób, które nie awansowały, to znaczy ci, którzy awansowali, są krytykowani za wszystko, co stracili. To, co stracili w przypadku mężczyzn, to rzeczywiście jest zazwyczaj właśnie siła, też pozycja, bo z perspektywy wiejskiego patriarchatu też to równouprawnienie, do którego częściowo dochodzi w mieście, ale też nie całkowicie, no właśnie jest pewnie jakiegoś rodzaju utratą, chociaż równouprawnienie też zachodzi na polskiej wsi w okresie socjalistycznym. No ale to są też właśnie te takie praktyczne umiejętności, no to o tym świetnie pisze Pierre Bourdieu na przykład, to znaczy to, że klasy ludowe waloryzują funkcjonalność, również w kulturze, odwołując się do muzyki. Muzyka jest bardziej właśnie zbiorową praktyką wspólnego przeżywania i bawienia się, niż jak w przypadku klas wyższych, czysto estetycznej rozrywki, w której się nie bierze udziału, ale którą się ogląda i o której ma się bardzo wiele do powiedzenia oczywiście.
Tym sposobem przechodzimy już do powrotu. Jak te osoby, które awansują, są odbierane na wsi? No bo poza tym, że one się zmieniają, wiodą trochę inny styl życia, no to z drugiej strony przyjeżdżają i też pewnie nie do końca mi się podoba to, co widzą, chociaż też sama wieś się zmienia, no ale jednak w rodzinie widzą coś, co zupełnie odstaje od tego, co zobaczyli w mieście.
Tak, no to jest jakby źródło olbrzymich rzeczywiście konfliktów rodzinnych, o których właśnie pamiętnikarze często piszą. To jest też taki trochę kłopot ze źródłami. No, źródła często tworzą osoby, które mają taką potrzebę, właśnie opowiedzenia o pewnej zmianie, więc w tym przypadku są to zazwyczaj osoby właśnie, które awansowały. A mało mamy wglądu w przemyślenia osób, które nie awansowały, czyli na przykład tego starszego pokolenia na wsi, które opiera się bardzo mocno kolektywizacji, no ta bitwa jakby zostaje przegrana przez państwo, ale też opiera się różnym innym procesom modernizacyjnym, patrzy na nie podejrzliwie. Ich przemyślenia są zazwyczaj zapośredniczone przez te osoby, które awansują, no ale jest to olbrzymie rzeczywiście źródło konfliktu, które przybiera różne formy. Takim motywem, który tropiłam w pamiętnikach, są na przykład konflikty o książki pomiędzy osobami młodszymi a osobami starszymi. Ta książka jest takim trochę symbolem edukacji, postrzegana jako niebezpieczna przez to starsze pokolenie, no, dlatego że jest marnotrawstwem czasu, ale też dlatego, że właśnie potencjalnie może być tym pierwszym krokiem na przykład dzieci do stworzenia sobie jakiejś innej wizji przyszłości, które nie będzie związane z gospodarstwem. Te konflikty przybierają formę takiego intensywnego poczucia jednak właśnie jakiejś utraty, jakiegoś pęknięcia. No to są te świadectwa osób, które awansują do inteligencji i wracają na wieś. I tu powiedziałabym, że jest jakby kilka takich sposobów opowiadania o tym. Jeden jest na pewno taki, no właśnie wynikający, powiedziałabym, z takiej czystej asymilacji do tych wartości i też stereotypów w związku z tym właśnie inteligencji. Czyli to są pamiętnikarze, no, którzy właśnie zaczynają takim bardzo, no, wręcz często biologizującym językiem opisywać tę wieś. To znaczy właśnie pisząc o zacofaniu, jakiejś niższej formie cywilizacyjnej, o tym, że generalnie to trzeba wszystko tam po prostu zaorać i zbudować od nowa. Na szczęście znalazłam też sporo pamiętników, w których te osoby opisują pewną taką próbę negocjacji, czyli jednak mimo tego, że awansowały, starają się utrzymywać jakąś taką nić porozumienia i na przykład piszą o tym, że po prostu wracają na przykład do gwary, że nie starają się narzucać tym rodzicom czy też rodzeństwu, bo to są często takie ciekawe historie tego samego pokolenia. Jeden brat został na gospodarstwie, a drugi wyjechał do miasta. Były też osoby, które no, starają się jakoś jakby z tych dwóch tożsamości stworzyć coś takiego jakby pośredniego. Też może z takiego poczucia trochę rozgoryczenia związanego z tym, jak trudny był ten awans na przykład do inteligencji. Nie postrzegają tego środowiska wiejskiego jako no właśnie jednoznacznie gorszego, czy tych praktyk życiowych jako zupełnie jakoś nieracjonalnych. Zasadniczo też jest takie poczucie rzeczywiście, że jeżeli nie wróci się szybko, to ten powrót jest później bardzo trudny. I znowu, no były takie trajektorie, które wręcz wymuszały powrót i to są na przykład właśnie te nauczycielki wiejskie, które po prostu kształciły się w ośrodkach miejskich, no ale później dostawały nakaz pracy i wracały zazwyczaj nie do swojej wsi, ale no wracały na wieś. Tutaj pojawia się problem mezaliansów socjalistycznych, czyli problem tego, że jak kobieta właśnie wyjeżdża do miasta po to, żeby zdobyć edukację, już się zmienia, już właśnie zmieniają się też jej jakieś takie priorytety czy oczekiwania względem mężczyzn, to później wraca na wieś i wraca do tej samej puli matrymonialnej, z której wyjechała.
A chciałaby inną.
No i była taka socjolożka Barbara Tryfan, która była też reporterzystką i właśnie zajmowała się tym tematem właśnie nowych mezaliansów na wsi. To jest też temat literacki. Na przykład Zofia Posmysz napisała kilka takich opowiadań i sztuk właśnie o tych wiejskich nauczycielkach, które marzą o wykształconym partnerze, a nie ma ich na wsi, prawda? Albo jest jeden, który już jest jakby nie tak, albo jest księdzem, a ten drugi właśnie już się ożenił, więc już jakby ta pula się zamknęła.
Skoro mowa o mezaliansach, no to ich jest trochę i też pewnie może nawet każdy z nas zna takie opowieści o tym, jak to łączą się rodziny, jedna pochodząca ze wsi, druga pochodząca z tej starej inteligencji i zazwyczaj to się nie kończy dobrze. Zazwyczaj jest to przestrzeń pełna przemocy symbolicznej i pełna też pogardy wobec tych ludzi, którzy są niżej postawieni. Czy rzeczywiście jest tak, że to musiało się tak kończyć? Są jakieś takie pozytywne przykłady? Bo ja w zasadzie nie tylko w literaturze, ale też w opowieści życiowych nie znam.
No tak, to znowu jest jakby taki dobry przykład, który pokazuje to, jak ambiwalentny był ten proces właśnie socjalistycznych przemian. To znaczy, to było bardzo pilnie śledzone przez zazwyczaj socjolożki rodziny. No i znowu jakby mamy dane, które pokazują, że jest bardzo dużo związków międzyklasowych właśnie w PRL-u. To najpierw idzie do góry mocno, a później wyhamowuje. W latach 60., gdy mówiono no właśnie nie mezalianse, bo w socjalizmie nie mogło być mezaliansów, bo już prawie nie było klas, no ale te związki międzywarstwowe, tak to wtedy socjologia określała, to było prawie 60%. Jakaś zmiana tutaj się dokonała, no a równocześnie oczywiście jakby źródła pokazują, że to była ogromna przestrzeń konfliktów i znowu jeden z najbardziej emocjonujących elementów życia osób awansujących, no dlatego, że dotyczyła tego najbardziej intymnego życia, tej codziennie przeżywanej rzeczywistości, w której te różnice odgrywały dużą rolę i tu znowu powiedziałabym, że to trochę zależało też pewnie od środowiska, warstwy pochodzenia osoby z klasy wyższej, dlatego że najwięcej jest też takich opowieści właśnie o tej wykluczającej inteligencji, ale były rodziny, w których w obrębie związków reprodukowała się ta dynamika i co zresztą ona jest w obie strony płciowe i żony dyskryminowały tych mężów z klas niższych, i mężowie, te kobiety z klas niższych, chociaż statystycznie zazwyczaj było tak, że mężczyzna był z klasy wyższej, a kobieta z klasy niższej. W pamiętnikach tutaj na przykład korzystałam z konkursów profilowanych o życiu rodzinnym, które zasadniczo też uważa się za takie mniej może wprost ideologiczne, dlatego że tutaj nie trzeba było się odwoływać właśnie do haseł o socjalizmie, czy opisywać niedostatków państwa, no tylko opisywało się swoją rodzinę. Są związki, które reprodukują tę dynamikę, a są związki, które stają przed takim wyborem odcięcia się od tej rodziny z klasy wyższej, a najczęściej od obydwu rodzin, w ramach takiego postępującego procesu, o którym też pisała socjologia tego etapu, czyli takiej nuklearyzacji większej rodzin. Czytałam też takie świadectwa, no, które właśnie opowiadały o tych początkowych problemach, takich, że właśnie jestem nieakceptowana przez rodzinę mojego męża, no ale postanowiliśmy właśnie ograniczyć te kontakty albo ostro postawić sprawę i wtedy te związki są często opisywane jako związki szczęśliwsze. Ale jest też ta praktyka wyszukiwania osób o podobnym pochodzeniu i też jest często opisywana przez pamiętnikarzy, czyli osoby awansujące, które po prostu poszukują osób o podobnym doświadczeniu, z podobnej klasy i to jest taka strategia próby uchronienia się przed tą dyskryminacją.
Awansująca awansowała. Dokładnie. Poza tymi hierarchiami można było sobie zbudować jakieś takie normalne relacje, a nikomu nie przyszło do głowy, żeby postawić na przykład te hierarchie na głowie albo żeby zniszczyć zasady, które obowiązują?
To jest jakby ten problem z taką wyhamowującą rewolucją. Ten pierwszy okres powojenny, ale też okres stalinowski, on jest właśnie taką próbą postawienia wszystkiego na głowie, bo o tym w ogóle nie mówiliśmy, prawda? No ale oczywiście awans masowy jest też związany z deklasacją, czyli z nacjonalizacją, z reformą rolną i z takim no, bardzo odczuwanym jako brutalny przez bardzo wiele osób procesem, w którym dochodzi do przymusowej deklasacji. W tym okresie pojawiają się takie wzory, które no właśnie odrzucają różne języki, prawda? No cała jakby dyskusja wokół socrealizmu jest właśnie o tym, jak nie reprodukować tych hierarchii klasowych w obrębie sztuki, w jaki sposób nadać godność i pokazywać nie tylko właśnie warstwy wyższe, ale tworzyć sztukę o klasach ludowych i dla klas ludowych. Tylko, że właśnie tutaj jest to robione w sposób przemocowy i pewnie w związku z tym, po porzuceniu tych metod, no różne te właśnie takie hegemonie się odtwarzają. Ale też jest oczywiście tak, no to jest krytyka socjalizmu od strony lewicowej, na przykład wyrażona przez Karola Modzelewskiego i Jacka Kuronia w liście otwartym do partii, no w którym oni pokazują, że tworzy się nowa klasa wyższa i ta nowa klasa wyższa to jest państwowa biurokracja najwyższego szczebla, która odtwarza te przywileje, dobrze się czuje w swoim towarzystwie, nie chce się z robotnikami socjalizować i popada w te same wzorce właśnie odtwarzania tej hegemonii.
Tworzy się po prostu nomenklatura. Zaraz oddam Państwu głos, ale jeszcze chciałbym dwa pytania zadać. Pierwsze dotyczące tożsamości. Jaka jest tożsamość tych osób, które dokonały awansu? Bo wydaje mi się, tak wnoszę z tej lektury Pani książki, ale w ogóle też ze wspomnień różnych osób, z literatury, z filmów, że to jest taka tożsamość pęknięta właściwie. Nie jest wytworzona nowa, nie ma nawet takiego amalgamatu dwóch różnych, tylko takie oscylowanie pomiędzy tym przyjazdem na wieś, kiedy się na przykład wraca do Gwary i byciem w mieście, gdzie się zaciera to swoje pochodzenie, czyli w gruncie rzeczy no bardzo kłopotliwe położenie.
Tak, no pewnie rzeczywiście jakby tożsamość większości osób można byłoby tak określić. To oczywiście znowu jakby zależało od tego, czy w ogóle miało się jeszcze tę rodzinę na wsi, czy utrzymywało się te kontakty. Ale dla bardzo wielu osób no samo to środowisko pochodzenia, nawet jeżeli ono zostaje tylko w sferze pamięci, pewnych przyzwyczajeń, prawda, no jest już jakby czymś, co sprawia, że ta tożsamość jest pęknięta. Ale powiedziałabym też, że istniała taka możliwość przystosowania się właśnie do tej nowej inteligencji, chociażby właśnie inteligencji technicznej, w tym sensie, że tak wiele rzeczy się zmienia i jednak na przykład kultura bardzo się egalitaryzuje. No to znowu jest zjawiskiem globalnym. Globalnie po wojnie wykształca się pewien rodzaj nowej kultury masowej i te właśnie takie na przykład kulturowe różnice się zwiększają, więc jest pewna skala tego pęknięcia, od jakby takiego skrajnego, przeżywanego, często wspominanego i tak dalej. Tutaj na przykład mezalians to intensyfikował, no bo mamy taką sferę w domu, która cały czas nam o tym przypomina. I takie osoby, które rozpoznają to w sobie, ale to nie jest coś, co przeszkadza na przykład w funkcjonowaniu takim codziennym, albo nie jest tak opisywane.
No tak, ale to jest za cenę asymilacji, czyli mniej więcej tak jak to się dzieje w wypadku uchodźców czy imigrantów, że właściwie tylko za tę cenę można wejść do danego społeczeństwa. Tak. I jeszcze jedna ciekawa dla mnie droga awansu, czyli przemiana samej wsi. Zamiast chłopa staje się ktoś rolnikiem.
Tak.
I z jednej strony można mówić o tym w kontekście wyrugowania, przemocy, patriarchalności, zacofania i tak dalej, ale z drugiej strony za cenę utraty kultury, która się z tym wiąże, kultury wiejskiej, krótko mówiąc. To znaczy rolnik nie jest już osobą, która pielęgnuje kulturę wiejską. Jest właściwie odpowiednikiem mieszczanina, tylko żyje sobie w domku gdzieś tam w przyrodzie.
Tak, no status polskiej wsi jest też jakby fascynujący ze względu na porzucenie planów kolektywizacyjnych. Jest to właściwie ta przestrzeń, która utrzymuje własność prywatną. Powiedziałabym, że tutaj wraz z awansem, wraz jakby z przyjęciem właśnie wzorców modernizacyjnych dochodzi do takiego wytracenia różnych tradycyjnych praktyk, czy też form społecznych, właśnie takiego społecznego bycia razem, które zostaje znowu zapośredniczone przez socjalistyczne instytucje, więc to jest jakby też bardzo ambiwalentny proces, bo z jednej strony mamy te instytucje, które się pojawiają na polskiej wsi, jak nie wiem, domy kultury, czy biblioteki, bardziej rozbudowany system szkolnictwa, które bardzo wiele zmieniają w tej przestrzeni, ale z drugiej strony właśnie to sprawia, że relacje społeczne zostają zapośredniczone przez te instytucje, więc one po prostu już mają inny wymiar. Jest też taki właśnie nurt w ogóle prozy wiejskiej, chłopskiej, która jest takim, można powiedzieć, nurtem nostalgicznym. Tadeusz Nowak na przykład był takim pisarzem. Bardzo tutaj widać właśnie te emocje negatywne związane z utratą tego tradycyjnego życia wiejskiego, poczucie wykorzenienia. To jest postrzegane jako coś, co jest trudne do odzyskania. No bo oczywiście jeszcze jest coś, co miało według państwa socjalistycznego też zaświadczać o awansie polskiej wsi, no czyli zinstytucjonalizowana kultura ludowa, coś, co zbiorczo kojarzymy pod hasłem Cepelia. to akurat jest zjawisko świetnie opracowane przez historyków kultury, no, którzy właśnie pokazują walkę w obrębie tego zjawiska, to znaczy no, z jednej strony pod względem ekonomicznym dla twórców ludowych to jest jakby bardzo duża zmiana. Tworzą i sprzedają swoje produkty, zostają jakby włączeni w jakiś taki system ekonomiczny, no a z drugiej strony to wiąże się z tym, że etnografowie z Cepeli akceptują jakieś wzory, no i to są te wzory, które po prostu robimy, bo one dobrze wyglądają, nie wiem, na sukienkach, czy podobają się w mieście jako elementy dekoracyjne, więc Cepelia pod takim kątem spłycenia kultury ludowej, to trudno tego nie oceniać raczej jakby negatywnie, tego procesu, ale na poziomie takiego indywidualnego wpływu na życie osób, to wydaje mi się, że to dla wielu osób była jakaś ścieżka awansu.
Mhm. No z tym, że tutaj ta modernizacja albo w stronę idzie tego, że się przyjmuje ten sąd smaku od owych etnografów, którzy mówią, co jest dobre, a co jest złe, albo się idzie w stronę indywidualizmu za cenę utraty więzi z pozostałymi ludźmi mieszkającymi na wsi. W związku z tym nigdy to nie wychodzi w sumie na korzyść tej kulturze. Mhm. Czy Państwo chcieliby zabrać głos?
Socjologicznie można wyróżniać ten awans indywidualny i kolektywny. Mhm. Jak opisywały to osoby?
Czy posługiwały się... rozróżniały to, tak? Ten motyw awansu kolektywnego, on powraca często, zwłaszcza wśród pamiętnikarzy na przykład wiejskich. To oczywiście trzeba pamiętać, że pamiętniki pisały określone też osoby aktywne, zaangażowane, które na przykład czytają prasę, słuchają radia, więc jakby trafia do nich to ogłoszenie, no i w ogóle jakby chcą napisać. Zasadniczo były to osoby, które czuły się częścią tej socjalistycznej modernizacji i one używają tej kategorii awansu, często w jakichś takich różnych zbitkach, typu nie wiem, awans mas chłopskich i robotniczych, do opisu doświadczeń, które no z takiej jakby chłodnej perspektywy można było po prostu nazwać modernizacją, poprawą życia. Natomiast ta kategoria po wojnie staje się tak bardzo popularna, że ona rzeczywiście przekracza te bariery języka akademickiego. W książce, ale też w badaniach staram się to tak odbijać o różne opowieści zachodnie, to znaczy właśnie różne opowieści awansu osób, które awansują w tym samym momencie z tego samego pokolenia. No tutaj oczywiście teraz Annie Ernaux jest takim najbardziej znanym nazwiskiem. I to nie są osoby, które podczas doświadczania tego procesu powiedziałyby właśnie uczestniczę w zbiorowym procesie awansu klasy wiejskiej czy klasy robotniczej. Tymczasem ze źródeł wynika, że bardzo wiele osób w Polsce używa tego języka i on ma taki, powiedziałabym, tożsamościowy, jakiś godnościowy potencjał i na przykład w pamiętnikach często jest używany jako taka trochę tarcza obronna. No, napotykam na różne trudności, różne osoby w mieście mnie dyskryminują, ale generalnie dziejowa sprawiedliwość jest po mojej stronie i jestem częścią tego masowego procesu, który jest słuszny i który powinien się dokonać. To jest jedna strona używania tej kategorii, ale jeżeli system wszystko nazywa awansem i mówi, że właśnie no i ta elektryczność na wsi to jest wasz awans i szkoły, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I w czasy są też właśnie dowodem awansu, no to jeżeli coś się w moim życiu nie wydarza, to jest też wina tego systemu i to jest pewna niespełniona obietnica. Różne procesy w tych pamiętnikach są dowodem na to, że państwo nie dotrzymuje swojej obietnicy i nie dotrzymuje właśnie tej obietnicy zbiorowego awansu. I to się bardzo, bardzo często pojawia w pamiętnikach osób mieszkających na wsi, no, które na przykład postrzegają miejską klasę robotniczą jako uprzywilejowaną, a sposób traktowania właśnie rolników, którzy no, dokonali tego wysiłku modernizacyjnego, no, uważa za pewnego rodzaju dyskryminację. To jest ta trochę obusieczność, to znaczy właśnie używa się tego słowa zarówno do powiedzenia tak dużo się zmieniło, awansowaliśmy, jak i do powiedzenia nie wszystko zmieniło się w moim otoczeniu, to znaczy, że nie awansowaliśmy i to jest powodem krytyki państwa.
Jestem taki dziecko awansu, bo i mama i ojciec pochodzili ze wsi. Pochodzenie rodziny mam w Rzeszowskim, więc tam straszna bieda była, przynajmniej z opowieści, ale to się potwierdza później historiach tam gdzieś wyczytanych. Pytanie jest takie, czy te drogi awansu już w socjalizmie, czy tam po wojnie, były inne właśnie w poznańskim, w krakowskim, w rzeszowskim i na Podlasiu, bo tam to już w ogóle jest jakieś... Tam cały czas się mówi o tym, że jest troszkę gorzej chyba, nie?
No nie, piękne domy mają.
Tak, to właśnie jest ten element, którego już nie zdołałam w książce zawrzeć, a to jest bardzo ważne, to zróżnicowanie które ma kilka wymiarów, to znaczy różnica pochodzenia, czy się pochodziło jakby ze wsi na zachodzie Polski, czy w ziemiach centralnych, czy się pochodziło z Kresów, w takich indywidualnych trajektoriach to nie miało aż tak dużego przełożenia wtedy, kiedy się awansowało do miasta. Dużą różnicę stanowiło to na przykład, czy w najbliższej okolicy były takie ośrodki, w których można było właśnie dokonać tego takiego krótszego, że tak powiem, awansu. I to też oczywiście jakby było jakoś tam planowane, to znaczy to, gdzie zakładało się ośrodki przemysłowe. No ale ewidentnie jest tak, że wschodnia ściana była jakoś tam poszkodowana pod tym względem. I jeszcze jedną taką ważną geograficzną trajektorią awansu, no były oczywiście migracje na tak zwane ziemie odzyskane, czyli ziemie zachodnie i północne. I to była jedna z tych takich trajektorii, powiedziałabym, wewnątrzklasowych często. Są nawet takie świadectwa od osób, które na przykład dostają ziemię w reformie rolnej, a mieszkają w Kieleckiem czy Mazowieckiem i decydują się na tę migrację na ziemię zachodnie i północne, dlatego że dowiadują się, że tam można przejąć jednak większe gospodarstwa i że ta reforma rolna rozmaicie tam przebiegała w jednych miejscach lepiej, w drugich gorzej, no ale zasadniczo tej ziemi, którą się dostawało, jej nie było aż tak dużo, jak i te możliwości. Więc powiedziałabym, że to był jeden z ważniejszych ruchów w takich statystykach socjologicznych i osoby, które posiadały właśnie gospodarstwa w centralnej Polsce czy wschodniej Polsce i osoby, które posiadały gospodarstwa w tych ziemiach zachodnich i północnych, no one należały do klasy chłopskiej. Natomiast na przykład stan tego gospodarstwa, takie właśnie rzeczy jak elektryfikacja, to jest jeden z takich trików statystycznych państwa socjalistycznego, to znaczy, że bardzo wzrasta poziom elektryfikacji po wojnie w Polsce, ale między innymi wzrasta dlatego, że się granice zmieniają, prawda, i że przejmujemy część tych ziem, które po prostu były zelektryfikowane. Takie właśnie szczegóły tutaj robią tę różnicę.
Jeszcze drugie pytanie. Co na to Kościół? A propos awansu społecznego.
Wiara wpisuje się właśnie w to pęknięcie. To też się często pojawia w pamiętnikach, no, które już są pisane właśnie po Odwilży, więc już jakby więcej wolno powiedzieć. Też poprawiają się te relacje państwa z Kościołem po 56 roku. W kontekście kariery ściśle związanej, prawda, z aparatem państwowym, no to porzucenie praktyk religijnych, no przynajmniej takie oficjalne, no było warunkiem tego awansu, ten temat się pojawia, no ale też pojawia się jako takie poczucie pęknięcia w tym sensie, że często opisywane jest to doświadczenie rosnącej laicyzacji osób awansujących, które w styku z tą kulturą miejską i też oczywiście z edukacją w latach 50. antyreligijną, a później po prostu niepogłębiającej tego tematu się laicyzują, natomiast wbrew modernizacji to jest ten element, który przetrwał, no wieś polska pozostaje głęboko związana z praktykami religijnymi, chociaż to też się oczywiście jakoś tam zmienia. Także to rzeczywiście jest jakby taki element konfliktu.
To ja mam jeszcze dwa pytania. Pierwsze dotyczy kontekstu historycznego. Czy 68 rok i to napięcie, które wówczas powstało, również pomiędzy, powiedzmy, że inteligencją, studentami, a klasą robotniczą. Czy to nie jest właśnie to? Czy to nie jest pomiędzy tymi, którzy awansowali i tymi, którzy byli wcześniej?
Tak, no wydaje mi się, że sporo takich napięć można czytać. Mamy ten 68, gdzie protestuje inteligencja, 70, gdzie protestują robotnicy. Natomiast wydaje mi się, że no właśnie dynamikę powstawania tak zwanej opozycji demokratycznej w PRL-u po części właśnie można czytać jako taki sojusz części inteligencji z tymi, którzy nie awansowali, przeciwko tym, którzy awansowali. Na pewno to widać w takiej sferze retorycznej. W latach 70. pojawia się coraz więcej takich kąśliwych portretów osób, które awansowały. To zwłaszcza jest widoczne w tak zwanej nowej dokumentalistyce. Filmy Krzysztofa Kieślowskiego, wczesne dokumenty, takie jak Murarz czy Wojciecha Wiszniewskiego. Ale tam już pojawia się ten rys właśnie takiego no socjalistycznego człowieka z awansu, który jest trochę zdrajcą klasowym, który jest trochę osobą, która płaci lojalnością właśnie za to, co dostała. Ten sojusz, o którym się mówi, prawda, inteligencji opozycyjnej i klasy robotniczej na początku lat 80., on jest oparty na takiej niechęci wobec tych, którym się udało i pewnie też między innymi dlatego część na przykład tej nowej inteligencji socjalistycznej, inteligencji technicznej jest jakoś jakby sceptyczna wobec tego ruchu.
Ja tutaj widzę taki ogólny mechanizm też, pewnego rodzaju narcystycznego zadowolenia z tego, że się wychylamy w stronę tych, którzy są słabsi i dowartościowujemy też w ten sposób siebie oczywiście, że jesteśmy tacy wspaniałomyślni, dobrze i myślimy o tych, którzy są niżej od nas.
To no jest generalnie cecha inteligencji jako formacji, więc tak.
Ale chciałbym zapytać na koniec o jeszcze jeden czynnik, który chyba jest tutaj niezwykle ważny. Czynnik czasowy. Kolejne pokolenia już, które się rodzą u tych ludzi, którzy awansowali, mają już zupełnie inny start. Już są prawie że tymi, albo wręcz są tymi, którzy awansowali po prostu z urodzenia.
Tak, i tutaj pewnie są dwie wizje właśnie tego awansu, to znaczy z jednej strony jak w powieści Kawalca, jak w Tańczącym Jastrzębiu, no nie ma ratunku dla tej osoby z pękniętym habitusem, która jest jakby rozdarta, która dokonała tej największej pracy awansu, ale w tej wizji właśnie jest nadzieja dla tego następnego pokolenia. Kawalec ma taką figurę syna wiejskiego i syna miejskiego, to jest jakby to nowe społeczeństwo. To też jest jakby trochę kolejna rzecz, która obraca się przeciwko systemowi, to znaczy docenienie tego awansu zależy troszeczkę od radykalności tego przejścia. Trajektoria jest nawet w przypadku takich przejść właśnie od chłopa do robotnika duża, naprawdę jakby zmienia się ten standard życia. Natomiast jakby w przypadku kolejnych pokoleń ta różnica nie jest już aż tak widoczna, plus jeszcze zamykają się coraz bardziej te ścieżki, czyli na przykład inteligencja od właśnie lat 70. już zasadniczo się reprodukuje. Inteligencja z awansu ma dzieci, które już jakby będą na tych pozycjach inteligenckich. Coraz mniej jest właśnie tych takich przejść osób, które urodziły się na wsi, ale w latach 60. jest im już jakby dużo trudniej pokonać tę ścieżkę.
W ten sposób ta różnica cały czas pozostaje. Albo mimo, że się świat zmienia, to i tak gdzieś tam na samym spodzie tkwi. Bardzo dziękuję, doktor.
Dzięki, bardzo dziękuję za rozmowę. I tak. Liczne uczestnictwo. Dzięki.
Dziękuję. Żywe.